Mamy tę możliwość, aby czytać Święte Boże Słowo i chcemy właśnie z tej możliwości czytania Świętego Bożego Słowa skorzystać również i tu na tym miejscu i w dniu dzisiejszym. W księdze proroka Jeremiasza czytamy w 16 rozdziale, a w wierszu 17 takie słowa. Gdyż moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi, nie są one utajone przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami. To słowo z kontekstu odnosi się do narodu izraelskiego. To Pan Bóg składa świadectwo. To Pan Bóg mówi do swojego sługi. Mamy to na kartach Bożego Słowa zapisane, że wspominając Izraela, mówiąc o Izraelu, Pan Bóg mówi, moje oczy patrzą na wszystkie drogi Izraela. Na każdą drogę, jak kroczy, jak postępuje Izrael, moje oczy na to patrzą. Pan Bóg niejako idzie za Izraelem, tam, gdzie Izrael swoimi drogami kroczy. Te drogi nie są zakryte przed obliczem Wszechmogącego. Mówi, nie są one utajone przed moim obliczem. Czyli Pan Bóg, mówiąc o Izraelu, mówi, ja doskonale wszystko dokładnie wiem i widzę. I nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami. Ale my wiemy, że Słowo Boże nie tylko odnosi się do Izraela, odnosi się do każdego człowieka. Odnosi się do Kościoła, zarazem do zboru, do tych, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, Jego własnością i dobrze by było właśnie, aby i ten urywek Bożego Słowa w tym kontekście, czy w takim wymiarze przeczytać. Owszem, są to słowa do Izraela skierowane, ale że może to są słowa właśnie do mnie. Może te słowa dziś Pan Bóg kieruje, na pewno Pan Bóg dziś te słowa kieruje również i do tego zboru. Czyli Pan Bóg mówiąc, te słowa wypowiadając, mówi moje oczy patrzą na wasze wszystkie drogi. Wasze drogi nie są utajone przed moim obliczem. Nie jest żadna wina, jakaś słabość zakryta przed moim obliczem to, co uczyniliśmy. I w kontekście, kiedy w tym wymiarze, kiedy będziemy łamać ten chleb i pić z tego kielicha, jest bardzo zasadnym, aby każdy z nas, abyśmy wejrzeli w siebie. Abyśmy, mając świadomość, że Pan Bóg doskonale znał każdy jeden dzień, każdą godzinę mojego naszego życia, a więc co robiłem, gdzie byłem, jak myślałem, jak postępowałem i dziś będę łamał ten chleb i pił z tego kielicha jako świętość. Pragnę, mam pragnienie uczynić to świętości, dlatego przed Bogiem, przed Panem muszę być oczyszczony, muszę być obmyty, muszę być usprawiedliwiony. W naszym życiu, a więc póki z łaski Pana Boga żyjemy, bo Pan Bóg, wiemy, daje nam życie każdy dzień, każdą godzinę naszego życia, a więc póki żyjemy, istniejemy, każdy z nas myślimy, planujemy, podejmujemy jakieś decyzje, po prostu coś czynimy, coś wykonujemy. I to jest normalne. Dlatego, że mamy umysł, dlatego, że mamy ręce, nogi, oczy, usta, to bądź mówimy, bądź idziemy, bądź czynimy. Każdy z nas po prostu coś czynimy. Bardzo często jest to przemyślane, zaplanowane. Podejmujemy pewne decyzje. Właśnie to jest normalne, to jest takie oczywiste. Tylko powstaje bardzo zasadne pytanie, czy to, co wszystko czynimy, nawet czy to, co w tych minionych dniach czyniliśmy, ja, my, czy to czyniliśmy wszystko zgodnie z wolą Pana Boga? W odniesieniu do tych słów, które na początku przeczytaliśmy wspólnie razem z proroka Jeremiasza, gdyż moje oczy widzą. Gdyż moje oczy doskonale obserwują, widzą to. A więc to, co czyniłem, to, co czyniliśmy, czy to było zgodne z wolą Pana Boga, czy też nie. Bo to często, może nie zdając sobie z tego głębokiej świadomości, bo to często staje się konsekwencją w naszym życiu, czy naszego życia. Urywek Bożego Słowa, który pragnę może nie czytać, dlatego że jest to dosyć długi urywek Bożego Słowa, ale którym pragnę się dzielić, zapewne bardzo dobrze go znamy, to jest właśnie z drugiej Księgi Królewskiej, z 5 rozdziału, gdzie w tym 5 rozdziale wymienieni są tak szczególnie takie 4 postaci. Jest to Naaman, jest to młoda izraelska dziewczynka, jest to w końcu Elizeusz i Gehazy. Tych 4 wymienionych tam, 4 wymienione osoby w swoim życiu, każda z nich, z tych osób, podejmowała decyzje. I tu jest pokazane, czy były to decyzje słuszne, zasadne, czy też nie. Na samym początku czytamy o Naamanie. Naaman był poganinem. Z kontekstu wynika, że jako dowódca był wodzem wojsk aramejskich, czyli syryjskich, czyli możemy powiedzieć, był wrogiem Izraela. Ale Pan Bóg przez niego, czytamy, dał zwycięstwo właśnie wrogom, Syryjczykom. Mąż to był znamienity u swego pana, wielce poważany, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Radek bodajże w ubiegłą niedzielę mówił na ten temat, że Pan Bóg, gdy nawet jest taka potrzeba i wroga, czy nawet ludzi niewierzących, dla swojej chwały jest w stanie użyć, aby imię Boga Pana było uwielbione. I tutaj czytamy, to Pan sprawił, że ten znamienity człowiek tak poprowadził tę walkę, że ona się okazała zwycięzcą, bo taki był Boży plan. I w tym Bożym planie tego zwycięstwa Aramejczyków nad Izraelitami Pan Bóg zaplanował coś, co może smutne, coś, co może takie przykre. Uprowadzili, czyli zabrali ze sobą małą izraelską dziewczynkę. I właśnie ta mała dziewczynka, ta mała izraelska dziewczynka, jakżeż przez nią Pan Bóg okazał wielkie błogosławieństwo, ba, drogę poznania Pana Boga Wszechmogącego i to, że ten człowiek, wódz, znamienity, który w pewnym momencie nabył się też trądu, w późniejszym czasie poznał prawdziwego Boga Pana. Popatrzmy teraz na tą małą dziewczynkę, Izraelkę. Nie było w niej nienawiści. Ona była pojmana. Ona była w niewoli i usługując żonie Naamana, ona błogosławiła ten dom. Jak dziecko, na ile dziecko umiała, potrafiła, ona nie złorzeczyła. W niej nie było żadnej zawiści, ale ona błogosławiła swoją panią i błogosławiła ten dom. Ta mała dziewczynka, i to jest godne podkreślenia, że w niej była niesamowita miłość. Skąd w niej było tyle miłości do wroga, do nieprzyjaciela. Ja przypuszczam, że jej rodzice właściwie wychowywali to dziecko w tym sensie właściwie miłości do Pana Boga, miłości do bliźniego. I ta mała dziewczynka w pewnym momencie pomyślała sobie, rozmyślała nad tym, jak pomóc właśnie temu Panu. Jak pomóc temu człowiekowi, który został tą chorobą trądu zdjęty. Może gdzieś kiedyś usłyszała od swojego ojca lub matki, że pomoc jest od Pana. I może te słowa gdzieś jej tam w niej pozostały. Ale jedno, co jest pewne, że tak w młodym wieku ta młoda dziewczynka wiedziała jedną bardzo ważną rzecz, o której nawet król Izraela nie wiedział, że w Izraelu jest prorok. Że w Izraelu jest prorok, ta mała dziewczynka nie tylko, że wiedziała, była przekonana i uwierzyła w to, że ten prorok jest Bożym prorokiem. Że ten prorok jest Bożym dzieckiem. Jest narzędziem w ręku Pana Boga Wszechmogącego. I ona w tych przemyśleniach swoich do swojej pani jako służąca mówi: ach, gdyby to mój Pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Ta mała dziewczynka nie tylko miała wiedzę, jest prorok w Izraelu, ale ta mała dziewczynka uwierzyła. Wierzyła, że ten prorok może pomóc, że ten prorok może coś uczynić. I w tym możemy zobaczyć, że ta mała dziewczynka błogosławiła swoich, no nie chcę powiedzieć nieprzyjaciół, ale wrogów na pewno, jako Izraela. Ona ich błogosławiła. Popatrzmy też na Elizeusza. Prorok Pana zupełnie inaczej reaguje niż król. Bo w momencie, kiedy Naaman usłyszał te słowa, i tu jest też godne podkreślenia, że poganin uwierzył tej dziewczynce. To, co ona mówiła na temat, że jest prorok, że jest możliwość, aby on został uzdrowiony, wtedy Naaman poszedł, powiedział to swojemu królowi, panu, a ten napisał list do króla izraelskiego z prośbą i tu czytamy, że król izraelski był zaszokowany. To ja? Tak z tego listu wynikało, że kiedy tam się zgłosi Naaman, aby go uzdrowił, to ja mam go uzdrowić? Ale w przeciwieństwie do tej młodej dziewczynki, król nie wiedział, że tam jest Elizeusz, że tam jest prorok Pana. Nie wiemy w jaki sposób, ale o tym dowiedział się Elizeusz, że król został zrozpaczony, że król rozdarł swoje szaty, że król nie wiedział, co uczynić. I Elizeusz mówi: niech tamten przyjdzie do mnie, bo niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Zobaczmy, jak inne jego było myślenie niż na samym początku, na Amana nawet. Było to myślenie według woli Pana Boga. Niech przyjdzie, niech się dowie. I daje polecenie na Amanowi: idź obmyj się 7 razy w Jordanie. I to, co jest godne podkreślenia, że Elizeusz, dając taki nakaz, idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, od razu daje odpowiedź. Od razu widzi to. jest przekonany, jest pewny tego, co się stanie. A twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Myślę, że no gdyby ktoś z nas, chory, miał taką możliwość, no nie zastanawialibyśmy się, nie wahalibyśmy się. Skorzystalibyśmy z tego. Zobaczmy, Naaman był posłuszny aż do tego momentu. Wierzył w to wszystko. Ba, tam jeszcze nabrał szat, srebra jako dar dziękczynienia za to, czyli on wierzył w to, że on zostanie uleczony i uzdrowiony. I oto Elizeusz czyni rzecz zupełnie może dla niego dziwną. Nie wiem dlaczego, ale jest napisane, że Naaman przyszedł i stanął przed domem Elizeusza. Być może, że choroba trądu, to co Radek nam tak opisywał na śladowych spotkaniach, jak niektóry rodzaj trądu, jaki zastraszający, jak okropny jest, prawdopodobnie Naaman nie był w takim stanie. Ale być może, że właśnie to, że był nieczysty, że tą chorobą był zdjęty, stanął przed domem Elizeusza, nie wszedł do jego wnętrza. I wtedy Elizeusz nie wychodzi sam, ale swojego sługę posyła i mówi: idź, powiedz Naamanowi, niech idzie do Jordanu, siedmiokrotnie się zanurzy, a jego ciało wróci do zdrowia i będzie czysty. I czytamy bardzo smutną rzecz w Bożym Słowie. No jeżeli Naaman tyle uczynił, tak długą drogę wykonał, przyszedł, stanął przed obliczem, można powiedzieć, tego, który daje tę obietnicę, no to wystarczyło być posłusznym, uczynić to i będzie wszystko w porządku. Ale Naaman czyni zupełnie coś innego. Czytamy: oto myślałem sobie, oto pomyślałem sobie. On miał swój scenariusz, on miał swoje wyobrażenie, tak jakby to miało być według jego scenariusza wykonane, aby to jego ciało zostało uzdrowione, uleczone. Oto pomyślałem sobie, mówi do swoich tam sług, że wyjdzie, że stanie nade mną, że zawezwie imienia Pana Boga, że może podniesie ręce bądź dotknie mnie i wtedy zostanę uleczony, zostanę uzdrowiony. To było jego myślenie, to było jego wyobrażenie sobie. I kochani, właśnie z tym tokiem myślenia, wyobrażania sobie możemy też i w tych dniach, w których my żyjemy, zobaczyć wielu ludzi, powiedziałbym nawet mnóstwo ludzi. My możemy im zwiastować, mówić, pokazywać tę jedyną drogę, pokazywać tak jak Elizeusz. Siedmiokrotnie zanurz się, a będziesz uzdrowiony i twoje ciało będzie czyste. I zwiastujemy i mówimy, jest taka możliwość, jest taka droga. A jakże wielu ludzi oto myślą według własnego punktu i tak postępują myślenia, zachowania się. Jest też wiele religii, które właśnie w podobny sposób swojego myślenia czynią, postępują religii dotyczących zbawienia, życia wiecznego, świętości, pobożności, ofiarności. A tu było wyraźnie, tak wprost jasno słowa skierowane do Naamana i tak samo, jakże wprost wyraźnie Biblia Święta, Boże Słowo, Pan Bóg, Pan Jezus przez swoje słowo mówi: do ludzi, do człowieka, ba, do kościoła również. Jak mamy żyć? Jak mamy się zachować, postępować, aby nasze myślenie było zbieżne z wolą Pana Boga? Aby to nie było rozbieżne, tak jak Naaman. Oto pomyślałem sobie, oto wyobrażałem sobie. Zupełnie inaczej niż to prorok przewidział, zupełnie inaczej niż Pan Bóg przewidział to dla Naamana. Ale nie wiem, czy to jest zapisane, czy to jest takie zdanie, Pan Bóg nie puszcza słów na wiatr. I jego usłudzy usłyszeli to, co mówił Elizeusz. Obmyj się, a będziesz uzdrowiony i będziesz oczyszczony. I zauważmy, słudzy uwierzyli w to, co mówił Elizeusz. Ale on ten, który tego potrzebował, jak było mu trudno uwierzyć w to słowo zwiastowane przez Elizeusza. Ale Pan Bóg, dzisiaj do Hebrajczyków mamy napisane, wielokrotnie i różnymi sposobami Bóg, Pan Bóg przemawia do człowieka. I właśnie słudzy Naamana podchodzą do niego i w taki ludzki sposób mówią: Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie wykonałbyś tego? Przecież jesteś wodzem. Przecież nie takie rzeczy ty czyniłeś, a takie oczywiste, takie proste. Iść do Jordanu i obmyć się siedmiokrotnie, to jest dla ciebie zbyt trudne? Ale wcześniej czytaliśmy, że Naaman w swoim myśleniu mówi, no czyż damasceńskie rzeki Abana, Parpar nie są lepsze, może nie są czystsze, nie są wspanialsze niż Jordan? Chciał udowodnić sobie swój sposób myślenia. Ale przychodzą słudzy i rozmawiają z nim. Przecież taką prostą czynność prorok nakazał ci uczynić. Abyś poszedł i abyś się tam obmył, a będziesz czysty. Czytaliśmy, czy czytamy. Poszedł więc, zanurzył się w Jordanie 7 razy, według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecka. Jakże bardzo zostało przemienione życie Naamana. To fizyczne, to jego ciało już było czyste. Ta fizyczna jego dolegliwość została zabrana, usunięta. Jego ciało z powrotem było jak ciało dziecka. Ale rzecz najistotniejsza, jego wnętrze, jego dusza, poznał i uwierzył w jedynego Boga, Boga Izraela, prawdziwego Pana Boga. Bo Panu Bogu o to chodziło. Pan Bóg dlatego miał plan dla Naamana. Dlatego i ta choroba, której się nabył, taka uciążliwa dla niego, i ta mała dziewczynka Izraelka, która została do niewoli zabrana. Jak cudownie Pan Bóg w swoim przemyśleniu sprawił błogosławieństwo dla Naamana i nie tylko. I później właśnie Naaman mówi: nie chcę, nie będę już składał żadnych ofiar innym bożkom, innym bogom, tylko Bogu jedynemu, prawdziwemu, żywemu. To jest przemienione życie. Nie, nie chcę już czynić to, co przedtem czyniłem. Pan Bóg przemienił jego wnętrze, tak jak przemienił jego ciało. Pan Bóg dotknął Przez to, że w pewnym momencie, pomimo oporu swojego myślenia, zaczął myśleć tak, jak zaproponował to prorok Elizeusz. I w czasie, kiedy uwierzył, był posłusznym i poszedł do rzeki Jordan. Tam został zanurzony, zanurzył się. Możemy sobie tylko wyobrazić. Pierwszy raz patrzy nic. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i nic. Za siódmym razem podnosi się ręce, twarz, ciało. Zupełnie czyste. Jaka radość, jaka wdzięczność. Później zapewne tam sobie wytykał, czemu tak myślałem, czemu tak oponowałem, czemu? A może tym sługom mówił, był wdzięczny i dziękował, jak cieszę się, że w tym mnie posililiście, że wasze słowa były dla mnie tak ważne i tak cenne. Gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. Uwierzył w Pana Boga żywego. Uwierzył w Pana Boga świętego i wszechmogącego. Wspaniały, piękny obraz Bożej miłości, Bożego działania, Bożego myślenia objawianego w przemienieniu życia, serca, duszy człowieka. Ale jest też jeden obraz, o którym czytamy w tej księdze. Gehazy. Gehazy był sługą Elizeusza. On to wszystko widział, obserwował. Doskonale widział, słyszał. Może to Gehazy był tym posłanym przez Elizeusza, aby poszedł do Jordanu i zanurzył się siedmiokrotnie. Nie mamy napisane, kto on czy nie, ale na pewno słyszał to, co Elizeusz mówi do Naamana. Zapewne widział nieposłuszeństwo i później to, co się wszystko stało i radość, wspaniałą radość Naamana, i bo czytamy też, że Naaman, kiedy został uzdrowiony, oczyszczony, przyszedł z powrotem do Elizeusza, jest napisane, i wszedł do domu. Wszedł do środka. Już nie zatrzymał się przed. Wszedł do środka i rozmawiał z Elizeuszem. Okazywał mu wdzięczność. Jestem głęboko przekonany, że razem Elizeusz i Naaman tam modlili się i uwielbiali Pana Boga i dziękowali Panu Bogu za ewidentny cud, który Pan Bóg dla jego chwały uczynił. Gehazy wszystko to widział, wszystko to obserwował. I zamiast uwielbić Pana Boga, złożyć Mu dziękczynienie, powiedzieć, Panie Boże wielki, Ty miłujesz i Izraelitów, i miłujesz pogan. Ty każdego człowieka miłujesz. Twoją wolą jest objawić siebie dla każdego. Tu uczynił zupełnie coś innego. Czytamy, Gehazy pomyślał sobie. I znowuż czytamy to niedobre, negatywne myślenie. Gehazy pomyślał sobie, oto tyle tam bogactwa, tyle tego, co Naaman przywiózł, 10 szat, talenty srebra, tego wszystkiego, i to tak odchodzi? Elizeusz ani jednej szaty, nic z tego nie chciał dać, a Naaman wszystko chciał to oddać. Elizeusz powiedział, nic z tego nie wezmę, aby Bóg był uwielbiony, aby chwała była dla Najwyższego, że to Bóg w swojej mocy, łasce, on to uczynił. Ale czytamy, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie, oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nic nie przyjmując od niego, jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I pobiegł za Naamanem i ten mu dał 2 szaty i ten mu dał tego srebra w talentach. I co się stało? Nie był to czas brania. Był to czas dziękowania. Był to czas uwielbiania. I przy tym swoim myśleniu, nie tylko, że pobiegł, nie tylko, że wziął, zabrał, a nie powinien, to jeszcze musiał kłamać. I zaczął kłamać. Albowiem grzech rodzi grzech. I jako konsekwencje, czytamy w tym świętym Bożym Słowie, jako konsekwencje wiary, posłuszeństwa na Amana, nastąpiło cudowne uzdrowienie ciała i duszy. A jako konsekwencje grzechu Gehazego, trąd na Amana zszedł, stąpił na jego ciało i na ciało jego potomstwa na zawsze. Straszna kara. O ile tak trudno na Amanowi było jako wodzowi z tą chorobą trądu, tak zauważmy, uczeń Elizeusza, Gehazy, doznaje czegoś strasznego ze względu na grzech, ze względu na nieposłuszeństwo. Doznaje tego, z czym cierpiał Naaman. I tu jest zdumiewające, jak Elizeusz nawet nie dyskutował. W Gehazim nie było kompletnie jakiejś pokory, pokuty. Kłamał, cały czas kłamał. I wtedy Elizeusz, nie zastanawiając się, mówi: niech trąd Naamana stąpi na ciebie. I natychmiast Gehazi został zdjęty trądem. I nie tylko on, a też i jego potomstwo. Zobaczmy, w tym krótkim urywku Bożego Słowa możemy zobaczyć myślenie. Myślenie ludzi, myślenie człowieka. Dlaczego to Słowo Boże jest zapisane? Jest zapisane, abyśmy my, którzy czytamy to Boże Słowo, abyśmy uczyli się z Niego. Dziś to Pan Bóg, to Słowo mówi do mnie, mówi do nas, abyśmy się czegoś nauczyli. Bo tak jak codziennie życie nas zmusza do podejmowania decyzji, do myślenia, no z tego życie się składa. To jest tak bardzo ważne, aby to myślenie, nasze myślenie, podejmowanie decyzji nie było gdzieś obok Boga, nie było przeciwko, ale było zgodne z wolą Pana Boga. Wtedy będziemy mieli pokój. Wtedy będziemy mieli radość, wtedy będziemy mieli błogosławieństwo. Już na zakończenie przeczytam dwa urywki Bożego Słowa, które właśnie jakby podkreślają jeszcze więcej, jeszcze bardziej zasadność tych słów, tych myśli, którymi dzieliliśmy się tutaj. W księdze proroka Jeremiasza, w tymże 16 rozdziale, w 21 wierszu czytamy tak. Dlatego oto ja sprawię, mówi Bóg, że poznają. Tym razem sprawię, że poznają moją rękę, poznają moc moją i będą wiedzieli, że moje imię jest Pan. Przenosząc to na to wydarzenie, o którym mówiliśmy, dotyczące Naamana, dotyczące Gehazego, Pan Bóg sprawił, że i Naaman, jak tu jest napisane, dlatego ja sprawię, że poznają moją rękę, moją moc, i poznają, że moje imię jest Pan. To poznał Naaman. Przedtem był w nieświadomości, składał ofiary bożkom, ale mówi: teraz wiem, że tylko jest jeden Bóg. prawdziwy Pan i Bóg, Bóg Izraela, i temu Panu Bogu będę składał ofiary. Gehazi, uczeń Elizeusza, czy jemu było nieznane słowo proroctwa? Doskonale. Ale oto pomyślał sobie i w tym swoim pomyśleniu wypełniło się to słowo również i dla niego. Oto ja sprawię, że poznają. I Gehazy musiał poznać, doznać mocną rękę, moc Pana Boga, musiał się dowiedzieć, że Pan Bóg Izraela jest Bogiem świętym, że Pan Bóg Izraela jest Panem Bogiem wszechmogącym. I jeszcze jeden urywek Bożego Słowa z Księgi Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, wiersz 31. I tu takie słowa czytamy. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. W przypadku Gehazego, na samym początku, nawet w przypadku Naamana, była podobna sytuacja. Kiedy sam myślał, kiedy nie posłuchał słów Elizeusza, to jego postępowanie było, pogniewał się. On najnormalniej zezłościł się, pogniewał się i odwrócił się. I mówi, nic z tego. A więc musiał spożywać owoc swojego postępowania do pewnego momentu, aż ci jego słudzy zaczęli z nim rozmawiać, namawiać go i później, gdy to uczynił, to zauważmy, ten owoc wiary, owoc posłuszeństwa sprawił, że został uleczony, został uzdrowiony jego ciało i jego dusza. Gehazy również musiał spożywać owoc swojego postępowania. I nie tylko Gehazy, całe jego potomstwo. Straszna rzecz. Wystarczyło tylko, że pomyślał sobie w swoim umyśle, że w sercu podjął decyzję i pobiegł. I konsekwencja dla niego, i konsekwencja dla jego potomstwa. Na cały czas. Kochani, jeszcze wiele innych urywków Bożego Słowa mówiący na ten temat, jak ktoś pomyślał, możemy wspomnieć Samsona. Tak wyraźnie jest napisane. Rodzice mówią, nie, ta żona będzie dla ciebie. Nie, nie, właśnie ta, którą ja sobie przewidziałem. I tak na krawędzi z grzechem przebywał, aż w pewnym momencie stała się rzecz niesamowita. Kiedy powiedział przed Daliną, wyznał, w czym jest jego moc, on nie wiedział o tym, że ona obcięła mu te włosy. I znowuż jest napisane, oto kiedy się przebudził, oto pomyślał sobie, znów zawezwę imienia Pana Boga i znów odniosę zwycięstwo nad Filistynami. Zawezwał Pana Boga, ale Pana Boga już z nim nie było. Pozostał sam. I jako konsekwencja, oto musiał spożywać owoc swego postępowania, został pojmany, zakuty, wyłupili mu oczy i był niewolnikiem. Moglibyśmy popatrzeć na Piotra. Pan mówi do niego, ty jesteś Piotr. Ty jesteś ten taki mocny, skała. Na wyznaniu twojej wiary Kościół będzie budowany. A w pewnym momencie Piotr mówi, Panie, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że będzie zabity, że będzie ukrzyżowany, Panie, żadną miarą to na Ciebie nie przyjdzie. Pomyślał, jego może intencja nie była zła, pomyślał i wypowiedział, Panie, a Pan Jezus co? Zgromił go. Idź precz, szatanie. Moglibyśmy na Jonasza popatrzeć, również pomyślał, wyraźny głos od Pana Boga usłyszał. Jonaszu, idź do Niniwy, zwiastuj, mów. Popatrz, tak wielkie miasto, tylu ludzi i żyją w tak strasznych grzechach. Zniszczę. Idź, zwiastuj. Ja on sobie pomyślał, to ja mam wrogów, mam im zwiastować i poszedł w przeciwnym kierunku. Do momentu ta droga była, aż pomyślał, gdy życie z niego uchodziło. Kiedy był wrzucony do morza, Pan Bóg okazał mu ratunek i tam, będąc w tej rybie, życie z niego uchodziło. Pomyślał, przecież ja śluby składałem swojemu Bogu, swojemu Panu. Pomyślał, Panie, spełnię śluby, jeżeli dasz mi życie. Dlatego, kochani, kiedy w codzienności naszego życia żyjemy, postępujemy, podejmujemy decyzje, niech dobry Pan Bóg sprawi, pobłogosławi, aby nasze myślenie było pod kontrolą Ducha Świętego, aby nasze myślenie było takie zgodne, współdziałające z naszym Bogiem, z naszym Panem i z Duchem Świętym. Tak jak apostoł Paweł, już kończę, jak apostoł Paweł, kiedy jego życie zostało przemienione, no, żył, można powiedzieć, według jakiegoś swoich myśli, ale to były myśli poddane Duchowi Świętemu. Słyszał Boży głos i był prowadzony. I cały czas przeżywał to, że nie sam, ale w Nim, w Panu Jezusie Chrystusie. I w liście do Efezjan wspomina właśnie Jezusa Chrystusa jako swojego wybawcę i Zbawiciela. W Nim bowiem, mówi, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. W Nim, w Jezusie Chrystusie, to nasze myślenie może być pod kontrolą dla Bożej chwały. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. W Nim, w Jezusie Chrystusie. Jakież piękne jest to, że właśnie w Nim, w Jezusie Chrystusie, ze względu na Pana Jezusa Chrystusa, są w nas myśli, myślimy nad tym, co uczynić, jak sprawić, aby imię Pana Boga było uwielbione. Co uczynić, jak sprawić, aby wielu mogło dowiedzieć się, że Pan Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem, ale Pan Jezus Chrystus chce być Zbawicielem właśnie moich bliskich. Czy myślimy nad tym? Czy w tym kierunku żyjemy, zmierzamy? Właśnie tak? To jest to myślenie pod kierownictwem Ducha Świętego, Pana Boga. Kiedy Pan nas napełnia, ogarnia, a później mamy wielką radość, kiedy to jest realizowane. W minionych dniach przeżywaliśmy właśnie coś z tych przeżyć, bo oto ktoś pomyślał w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu przed obliczem Najwyższego, Pan pobłogosławił i tak fajny czas mieliśmy. Przy Bożym Słowie, przy rozważaniu, przy składaniu świadectwa, bo Pan Bóg po to mnie, ciebie, nas uczynił swoim dzieckiem. Jak na Amana, już więcej nie będę, ale będę składał świadectwo o Bogu żywym. Po to nas Pan Bóg przemienił i zachował przy życiu, abyśmy myśląc, myśleli, co uczynić, jak żyć dla chwały Najwyższego, dla chwały świętego Boga Pana. Amen.